Większość ogłaszanych przez Fundusz Sprawiedliwości konkursów prowadzonych było w nierzetelny sposób, uważa były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości Tomasz Mraz. Opinię taką wyraził podczas prac parlamentarnego zespołu do spraw rozliczeń PiS, któremu przewodzi poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Z zeznań tych wynika, że dofinansowanie mieli dostawać konkretni oferenci. Pieniądze z funduszu szły na cele niezwiązane ze wspieraniem ofiar przestępstw. Dodatkowo łamano procedury przyznawania funduszy w ramach konkursu. Były urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości przekonywał, że minister Zbigniew Ziobro informował wybrane przez siebie podmioty o planowanych konkursach wraz z kryteriami naboru, a następnie decydował o udzieleniu pomocy w pisaniu i przygotowywaniu oferty. Poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski uważa, że prokuratura powinna się zająć najnowszymi doniesieniami w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
Prokuratura może zaprosić byłego dyrektora Ministerstwa Sprawiedliwości, który ma wiedzę, poprosić go o złożenie wyjaśnień już pod przysięgą, pod rygorem, że mówi prawdę i że wie, jakie są konsekwencje, gdyby kłamał. Jeżeli on by to potwierdził, no to są wnioski dla tych wszystkich decydentów w ministerstwie i tych, którzy te pieniądze otrzymali, to żeby zdjąć im immunitety i postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości. I Zbigniew Ziobro, jego najbliżsi współpracownicy w ministerstwie.
W lutym obecny minister sprawiedliwości powołał społeczną radę do spraw Funduszu Sprawiedliwości. Jak mówił wówczas minister Adam Bodnar, bardzo zależy nam na tym, żeby środki z Funduszu Sprawiedliwości przekazywane były jedynie na ustawowe cele i żeby odbywało się to z zachowaniem zasad uczciwości i przejrzystości. Traktujemy to jako istotny element naprawy polskiego państwa. Poseł Michał Wójcik z Suwerennej Polski mówi, że, i tu cytat, cała ta sprawa to jest jedynie gra polityczna, to jest zemsta na środowisku Suwerennej Polski za to, że minister Ziobro był prokuratorem generalnym i ścigał wszelkie patologie. A my pytamy, czy uda się postawić przed sądem współpracowników Zbigniewa Ziobry i jak uzdrowić Fundusz Sprawiedliwości. A moimi pierwszymi rozmówcami będą panowie Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie.
I przy naszym telefonie także pan Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Kłaniamy się.
Dobry wieczór.
No i zacznijmy od pana posła Zbigniewa Boguckiego. Czy to jest, mówiąc kolokwialnie, gruba sprawa, wydatkowanie funduszy z Funduszu Sprawiedliwości od 2017 do 2023 roku, czy też tak jak mówi poseł Michał Wójcik z Suwerennej Polski, że jest to gra polityczna i zemsta na środowisku Suwerennej Polski?
Przede wszystkim trzeba uporządkować informacje w tej sprawie, bo również to, co pojawia się i przed chwilą w tych zapowiedziach, także w tym artykule, który jest na stronie Rady Jaszczety, nie ma żadnych zeznań. Zeznania składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej przed właściwymi do tego organami, które mają swoje umocowanie w ustawach. Zespół Giertycha jest po prostu takim politycznym ramieniem Platformy Obywatelskiej i niczym więcej, więc nie wprowadzajmy naszych słuchaczy w błąd, że mamy do czynienia z jakimiś zeznaniami. Zeznania składa się przed prokuratorem, zeznania się składa w sądzie, zeznania można składać przed Sejmową Komisją Śledczą, a ciało pana Giertycha, w którym uczestniczy pan poseł, który jest dzisiaj współgościem, jest po prostu polityczną agendą Platformy Obywatelskiej. I słusznie zauważył poseł Napieralski, dziękuję mu za to, że to nie są żadne zeznania, bo zeznania trzeba złożyć pod groźbą odpowiedzialności karnej, więc dzisiaj pan dyrektor może mówić, co mu ślina na język przyniesie. Więc prosiłbym bardzo, żebyśmy się nie posługiwali sformułowaniem, które jest absolutnie nieadekwatne i wprowadza naszych słuchaczy w błąd. To po pierwsze. Po drugie, trzeba pamiętać, kim jest Giertych. Giertych jest człowiekiem, który omdlał wtedy, kiedy były prowadzone wobec niego czynności. Przypominam, że wydane jest cały czas postanowienie o przedstawieniu zarzutów wobec pana Giertycha. Tylko w związku ze zmianą władzy prokuratorzy, którzy prowadzili to postępowanie w ramach, jak rozumiem, niezależności śledztwa, zostali odsunięci od tych czynności, a w związku z uzyskaniem mandatu Giertych wrócił z tej banicji, na której był we Włoszech. No bo uzyskał immunitet i jak rozumiem dzisiaj postępowanie w tym zakresie odnośnie zarzutów czy postanowienia, które jest wydane, jest zawieszone, a chodzi o grube miliony, bodajże 92 miliony złotych, które miały dotyczyć oczywiście nie tylko samego Giertycha, ale także innych osób, więc to trzeba rozstrzygnąć. Jeżeli taki człowiek ma być dzisiaj autorytetem, jeżeli człowiek, który omdlewał, nie wiem czy teatralnie, czy rzeczywiście wtedy, kiedy były wobec niego prowadzone czynności, to ja przypomnę, że dzisiaj, że nie tak dawno Zbigniew Ziobro, który zmaga się ze śmiertelną chorobą, przyjechał, żeby bronić swojego dobrego imienia i żeby bronić się przez tym bezprawiu, które szerzy się w Polsce, czyli wejściem do jego domu bez zachowania procedur. Więc myślę, że nasi słuchacze mogą spokojnie ocenić, z jakimi postaciami mamy do czynienia. Świętym prawem rządu, prokuratury, sądów jest ocena tego, co działo się z Funduszem Sprawiedliwości i rozstrzygnięcie, czy on działał prawidłowo, czy działał nieprawidłowo, ale na pewno nie jest to rola tego zespołu politycznego i na pewno nie jest to rola takich ludzi jak Gierty, bo są ostatnią osobą, która może mówić o kwestiach prowadzenia jakichś wyjaśnień w sprawach, kiedy sam nie stawił się, uwaga, szanowni państwo, na 21 terminów. W takim poważaniu miał prawo pan Gierty, wtedy kiedy był wzywany do prokuratury, a tych wezwań na różne adresy w ramach tych 21 terminów prokuratura, jak wynika z informacji prokuratorskich, wysłała ponad 100, po czym pan Gierty udał się za granicę, żeby broń Boże nie przeprowadzić z nim czynności. I ten człowiek dzisiaj prowadzi jakieś komisje i przyjmuje jakieś quasi zeznania. No przecież to jest groteska, przecież to jest kpina.
No i teraz przechodzimy do pana posła Patryka Jaskulskiego. Ja tylko jeszcze zacytuję, że na stronie Funduszu Sprawiedliwości widniała taka oto informacja za czasów Zbigniewa Ziobry, jakiego udziela ta instytucja i na przykład ponad 227 milionów złotych przeznaczono na zakup nowoczesnego sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych, ponad 180 samochodów ratowniczo-gaśniczych, blisko 30 specjalistycznych kładów. Ale to jest zastanawiający początek dopiero nieprawidłowości. Tych nieprawidłowości jest więcej, ale to jeszcze w trakcie programu. Teraz pan poseł Patryk Jaskulski.
Bardzo dziękuję. No, pan poseł Bogucki bardzo mocno skoncentrował się na osobie pana Giertycha i trochę uciekł od tematu samego Funduszu Sprawiedliwości. I faktycznie tę debatę trzeba trochę uporządkować i informacje, o których my dzisiaj wiemy. Po pierwsze, od lat NIK, Najwyższa Izba Kontroli, alarmowała i wskazywała, że pieniądze w ramach Funduszu Sprawiedliwości są wydatkowane niezgodnie i niecelowo. To po pierwsze. Po drugie, my już wiemy dzisiaj, że też są pierwsze osoby, które zostały zatrzymane. 26 i 27 marca Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymało 5 osób i zgromadziło aż 99 tomów akt. To po drugie. Po trzecie, warto też podkreślić, jednak mimo wszystko bym nie bagatelizował tych zeznań pana Tomasza Mraza, bo jeżeli te informacje, które on wczoraj przekazał na komisji przed kamerami, się potwierdzą, a my dzisiaj, chwilę temu, dostaliśmy też informacje, przepraszam, że wskażę też inne medium, ale Onet pokazał artykuł, w którym twierdzi, że jest aż 50 godzin taśm nagranych rozmów pomiędzy Zbigniewem Ziobro, a różnymi innymi politykami Prawa i Sprawiedliwości, którzy w tamtym czasie podczas tych zeznań ustawiali te konkursy. Jeżeli to jest prawda, jeżeli te 50 godzin taśm okaże się, że one faktycznie są i one zostaną upublicznione prokuraturze, ja nie mówię o tym, że muszą być upublicznione opinii publicznej, to myślę, że ta afera, jeżeli się to wszystko potwierdzi, to będzie polityczny gwóźdź do politycznej trumny Zbigniewa Ziobry i całej formacji suwerennej Polski, bo trzeba się skoncentrować na tym tak naprawdę, czym był Fundusz Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości miał przede wszystkim pomagać ofiarom przestępstw, a jak się okazuje, był taką polityczną skarbonką do zbijania kapitału politycznego i niekoniecznie koncentracja tych pieniędzy, tych funduszy publicznych była ukierunkowana na to, żeby pomagać ofiarom, a są przypuszczenia poważne, są dokumenty, tak jak powiedziałem, toczy się śledztwo prokuratorskie, mamy zapowiedzi, że będą kolejne prawdopodobnie aresztowania, może będą także wnioski o zdjęcie immunitetu. Ja myślę, że wszyscy musimy się uzbroić jeszcze chwilę cierpliwości. Te informacje, które zostały wczoraj opublikowane, które były przedstawione na tej komisji, to wszystko jest jeszcze bardzo świeże, ale myślę, że my bardzo szybko, prędzej na pewno niż później, poznamy całą prawdę o tym, jak działa Fundusz Sprawiedliwości, a wiemy o tym, że działo się tam bardzo źle, bo to potwierdzał chociażby NIK, Najwyższa Izba Kontroli.
No i potwierdzały także media. Pieniądze powinny trafiać do wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych z Funduszu Sprawiedliwości, których zadaniem jest wspieranie ofiar przestępstw. Problem w tym, że w 2017 roku minister sprawiedliwości zmienił zasady podziału środków. Odtąd mogą one trafiać do wszystkich podmiotów, w tym państwowych, które podejmą działania w jakikolwiek sposób zapobiegające przestępczości. I tak w 2017 roku 25 milionów złotych z funduszu poszło do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Za te środki kupiony został program Pegasus, szpiegowska cyberbroń, której władza używała do inwigilowania opozycji oraz niezależnych prawników. Pieniądze z funduszu, tak jak mówiłem, dostały też straże pożarne czy szkoła, ale nie tylko. Wracamy do pana posła Zbigniewa Boguckiego. Czy to jest żadna... Pana zdaniem, po tym, co powiedział pan poseł Jaskulski, po tych doniesieniach medialnych, żadna afera i żadna sprawa dla prokuratury, pana zdaniem?
Panie dyrektorze, no w Polsce wciąż, mam nadzieję, że wciąż, oprócz modernizacji i giertyzacji prawa, jednak to prawo obowiązuje przynajmniej w takim elementarnym wymiarze, więc jest domniemanie niewinności. I to nie media, z całym szacunkiem, szanowni panowie, zwracam się też do pana redaktora, decydują o tym, czy coś jest legalne, czy nielegalne, czy ktoś jest przestępcą, czy nie, a tylko stawia zarzuty prokurator, a stwierdza albo nie stwierdza winę, albo uniewinnia sąd. Rządzicie od prawie pół roku, od 13 grudnia, jest czymś absolutnie niebywałym. Znaczy, pytanie jest o rolę, to znowu Giertycha w kontekście pana Bodnara, czyli prokuratora generalnego. Jeżeli od wielu miesięcy mówicie o tych nieprawidłowościach, była przeprowadzona debata w polskim parlamencie na temat Funduszu Sprawiedliwości. Wyrzuciliście legalnego prokuratora krajowego z prokuratury bez zgody prezydenta Rzeczypospolitej. I przez 6 miesięcy nie potraficie postawić, jak rozumiem, bo nie ma materiału dowodowego do tego, żeby przedstawić jakiekolwiek zarzuty politykom. Oczywiście są jakieś pojedyncze 2 czy 3 osoby, czy 4 z ministerstwa, ale to są urzędnicy. Natomiast żyjecie cały czas polityków, natomiast tym politykom nikt nie stawia zarzutów. I nagle pojawia się jakiś świadek, który... Jeszcze raz podkreślam, nie są żadne zeznania, tylko jakaś jego swobodna opowieść, którą może sobie stworzyć w każdym miejscu, równie dobrze mógłby to opowiadać w barze, tak samo jak i przed tą komisją, którą sami sobie powołaliście, bo to nie jest żadne ciało ustawowe. To dlaczego nie składa tych zeznań w prokuraturze? Dlaczego nie ma przedstawianych zarzutów? Dlaczego nie ma zatrzymań? Dlaczego nie ma tymczasowych aresztowań? Minęło 6 miesięcy, więc albo potraficie faktycznie tylko grzać polityczną pianę. I też, panie redaktorze, no ja bym jednak prosił, kiedy pan mówi o Pegasusie i cytuje pan pewne doniesienia medialne. Znaczy, na jakiej podstawie pan twierdzi, że byli inwigilowani? Czy ma pan jakiekolwiek orzeczenie sądu w tej sprawie? Pan Bodnar mówił o 600, pan minister Bodnar mówił o 600 osobach.
Sądu nie, ale są wyniki badań Citizen Lab z Kanady, które potwierdziło inwigilowanie chociażby posła Brejzy.
Jeżeli o panu ktoś powie, że pan robił jakieś rzeczy karygodne i będą jakieś badania, to chciałby pan, żeby pana sprawa była w ten sposób rozstrzygana? Ja bym się na przykład na to nie zgadzał.
No ale Citizen Lab to poważne laboratorium z Kanady.
Poza tym jeszcze, no ale to nie laboratoria z Kanady, tylko polskie sądy orzekają, kto jest winny, a kto jest niewinny. Poza tym taki cytat pana Giertycha. Istotą tego zespołu, który działa, który powołaliśmy w parlamencie i łączone jest z tym zespołem pracy kilkudziesięciu adwokatów, jest to, że uwaga, szanowni państwo, przygotowujemy zeznania. Myślę, że pan Giertych się tutaj zagalopował i później dodał, a raczej pomagamy tym, którzy zeznania chcą złożyć w sposób uczciwy, zgodny z kodeksem postępowania karnego. Myślę, że pan Giertych w tej sprawie faktycznie się zagalopował i zapomniał się i powiedział to, co w istocie być może się dzieje. Ja pytałem o to na jednej z konferencji właśnie. Kierowałem to pytanie do pana Giertycha i kierowałem to pytanie do prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości. Jaka jest rola w ogóle pana Giertycha w dzisiejszym wymiarze sprawiedliwości? Jest jakiś nadprokurator? Jaka jest funkcja tej komisji? Jeszcze jedna rzecz. Znaczy, szanowni państwo, ja nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. My w najbliższą sobotę będzie tutaj prezes Jarosław Kaczyński. Zresztą wszystkich państwa serdecznie zapraszam. W Kozieliciach, w powiecie pyrzyckim o godzinie 16, 25 maja będziemy mówić o prawdziwych problemach Polaków. O kwestii Zielonego Ładu, o kwestii podwyżek. 4/5 gospodarstw domowych nie będzie miało osłony, którą miało do tej pory w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. To, co musieliśmy na was na te pół roku. Będziemy mówić o pakcie migracyjnym, na który się zgodziliście, czyli tej przymusowej relokacji migrantów. O tym wszystkim będziemy mówić w Kozielicach w najbliższą sobotę z Jarosławem Kaczyńskim o godzinie 16. Spotkanie jest otwarte. Zapraszam wszystkich, pana redaktora, również zapraszam dziennikarzy, zapraszam Zapraszam również pana posła i wszystkich tych, którzy się zgadzają albo nie zgadzają z prezesem Jarosławem Kaczyńskim czy z Prawem i Sprawiedliwością.
Czyli dla pana, panie pośle,
wolnej,
nie jest...
Nie ma kwoty wolnej od podatku, nie ma obniżenia ZUS-u dla przedsiębiorców. Te wszystkie 100 konkretów, które zanalizowaliście, może kilka, więc trzeba szukać tematów zastępczych. Panie redaktorze, jeszcze raz
podkreślę. A niegospodarne jest... wydanie ewentualne pieniędzy, dużych pieniędzy, bo to w dziesiątkach milionów złotych i setki, no to przecież można o tym rozmawiać i
ale oczywiście
to jest poważne. Poważna sprawa, interesująca ale Polaków, bo to publiczne pieniądze.
Ale z całą, całą pewnością, i się absolutnie tutaj z panem redaktorem zgadzam, trzeba o tym rozmawiać, tylko są pewne procedury i trzeba jednak też dochowywać pewnej ostrożności w ocenach. Bo ja jestem ostatnim osobą, żeby bronić jakichkolwiek nieprawidłowości. Jeżeli były te nieprawidłowości, to winni powinni zostać ukarani. Ale w odpowiedniej procedurze, z zachowaniem prawa, zgodnie z kodeksem postępowania karnego. Natomiast nie poprzez jakieś polityczne ciała, nie poprzez jakiś medialny lincz, nie poprzez tego rodzaju wrzutki, że mamy do czynienia z jakąś niebywałą aferą. No mówi dzisiejszy obóz władzy, a wcześniej opozycja, o tym, że to jest afera od wielu, wielu miesięcy. No od pół roku mają prokuraturę, mają służbę, mają możliwości.
No tak, to już pan poseł mówił.
Ja bym jednak zachęcał do tego, żeby koncentrować się na faktach, a nie na...
No to fakty. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości otrzymał 2,5 miliona złotych dotacji z tego funduszu na badanie prześladowanych chrześcijan w Polsce na podstawie analiz w mediach i memów, czy literaturze fantastycznej Stephena Kinga czy Dana Browna. Fundacja Mamy i Taty przyznano im 3 miliony złotych na przygotowanie przyszłych małżonków do małżeństwa. I tak właśnie między innymi, bo oczywiście były też dotacje bardzo sensowne i celowe, funkcjonował Fundusz Sprawiedliwości. Pan Patryk Jaskulski.
No wie pan, ja jestem wręcz szokowany, bo usłyszeliśmy, że to nie są prawdziwe problemy Polaków, a to są jednak mimo wszystko moim zdaniem prawdziwe problemy Polaków, bo przez ostatnie lata prawdopodobnie Polacy byli okradani na dużą skalę. Jeżeli potwierdzą się te doniesienia, że nawet blisko 200 milionów złotych zostało źle wydatkowane tylko i wyłącznie w ramach Funduszu Sprawiedliwości, to jest olbrzymia kwota, która mogłaby zapewnić chociażby takiemu miastu jak Szczecin budowę spokojnie z kilkunastu nowych boisk, kilku przedszkoli, dwóch nowych szkół. To są prawdziwe problemy Polaków, że polskie pieniądze, pieniądze nas wszystkich były wydatkowane po prostu w taki sposób, żeby zapewniać pieniądze na kampanię, zdobywać głosy, umacniać władzę. Ja też się trochę dziwię, jakby to tak trochę prowokacyjnie stawia pytania pan poseł Bogucki, dlaczego nie ma zatrzymań. No ja tutaj przypomnę, że było liczne wnioski do prokuratury o wszczęcie postępowania już od 2021 roku, kiedy to pojawiły się pierwsze doniesienia o nieprawidłowościach w ramach Funduszu Sprawiedliwości.
Rzecznik Praw Obywatelskich natomiast... też wnioskował o kontrolę, o zmiany właśnie za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
Wszystkie te wnioski były chowane do szuflady i nikt w tamtym czasie, nikt z zarządów Prawa i Sprawiedliwości nie odważył się wszcząć żadnego prokuratorskiego śledztwa przeciwko nikomu z Prawa i Sprawiedliwości, bo był ustrój, było państwo centralne i my to dzisiaj naprawiamy. Dążymy do tego też, żeby oddzielić funkcję prokuratora generalnego od funkcji ministra sprawiedliwości. Natomiast proszę dać nam czas, znaczy nie nam, bo to nie jest moja sprawa, ja z tym nie mam nic wspólnego. Natomiast proszę dać czas prokuraturze, która myślę, że zbiera materiał dowodowy i tak jak już zapowiada na konferencjach prasowych, niebawem będzie stawiać zarzuty prokuratorskie. I poczekajmy, to wszystko ujrzy światło dzienne. Natomiast no, nie ma co się dziwić, że ta sprawa ekscytuje Polki i Polaków, no bo te doniesienia o tym, że nie było żadnej rzetelności, jeżeli chodzi o konkursy. Były polityczne wpływy przy tych konkursach. Te wydatkowanie środków było wykorzystywane tak naprawdę na cele niezwiązane z jego pierwotnym przeznaczeniem. To już padł ten słynny Pegasus, ale też były dotacje na przykład dla kół gospodyń wiejskich na zakup jakichś garnków. Naprawdę skala patologii i nadużyć i defraudacji, jeżeli te doniesienia się potwierdzą z wczorajszej konferencji prasowej, bo myślę, że to można też tak śmiało nazwać, to może to być naprawdę potężne obciążenie całego obozu Zjednoczonej Prawicy, bo to pokazuje, myślę, ten Fundusz Sprawiedliwości pokazuje, jakie filozofii było, na zasadach jakiej filozofii było budowane państwo za Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli jesteś z nami, dostawałeś kasę, byłeś zapraszany do stołu, ale jeżeli nie byłeś z nami, byłeś niszczony. I nikt nie mógł z tego układu zamkniętego wyjść. Wyszedł pan Tomasz Mraz i jeżeli się okaże, że faktycznie przez 2 lata nagrywał prywatne rozmowy w domach posłów i w domu byłego ministra sprawiedliwości, to myślę, że to może być potężny materiał dowodowy, który sprawi, że po prostu solidarna, suwerenna Polska zniknie z tej politycznej mapy Polski.
W styczniu 2024 roku, już za chwilę, panie pośle, minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że 27 grudnia wstrzymano wszystkie wypłaty dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Na liście organizacji, którym zamrożono środki, znalazła się m.in. Fundacja Lux Veritatis, której prezesem jest Tadeusz Rydzyk. Do końca 2026 roku miała otrzymać ponad 7 milionów złotych oraz Fundacja Profeto PL Sercański Sekretariat na Rzecz Nowej Ewangelizacji do końca 2026 roku miała otrzymać ponad 37 milionów złotych. Przypomnę, że kontrowersyjny duchowny, który tam salcesonem grzech wegetarianizmu wyrzucał z jakiejś kobiety i został aresztowany w tej sprawie, bo to okazuje się, że miał tworzyć centrum pomocy ofiarom przestępstw. Tam sala multimedialna, ogromne studia radiowo-telewizyjne się budowały. Dziwne to wszystko. Wracamy do pana posła Zbigniewa Boguckiego.
No i jeszcze odniosę się do tego, o czym mówił pan poseł Jaskulski. No, rządzicie państwo od pół roku, jeszcze raz podkreślę, więc albo prokuratorzy, czy pan prokurator generalny jest nieudacznikiem, że nie potrafi tych państwa tez udowodnić, to znaczy przekuć ich na materiał dowodowy. To jest jedna, tak powiem, hipoteza, którą można postawić, a druga hipoteza jest taka, że po prostu nie ma w tym zakresie dowodów. Znaczy jedna i druga informacja jest dla państwa zła. Znaczy, bo albo jest tak, że pod rządem dzisiejszej koalicji, koalicji 13 grudnia, mamy niesprawną prokuraturę kierowaną przez pana prokuratora generalnego Bodnara, jakiegoś nadprokuratora Giertycha, bo tutaj też te informacje, kiedy mają być zarzuty, przecież on o tym mówi, Giertych, jak to będzie wyglądało w różnego rodzaju wywiadach. No pytanie, skąd o tym wie? No to też jest zastanawiające. Też pytałem o to otwarcie prokuratora generalnego. Nie mam odpowiedzi na te moje pytania. Więc albo jest tak, że ta prokuratura nie funkcjonuje, więc no, faktycznie jest źle w państwie, jeżeli są tak oczywiste, jak pan, nie tylko pan redaktor, ale przede wszystkim pan poseł mówi, zarzuty, a nie potrafi ich prokuratura udowodnić. To ja się boję, bo chciałbym żyć w państwie, w którym prokuratura potrafi udowadniać zarzuty. Więc albo mamy do czynienia z nieudacznikami, albo mamy do czynienia z sytuacją, w której właśnie mamy pianę polityczną, znaczy mówienie o jakichś gigantycznych aferach od wielu miesięcy, jak już nie od kilku lat, mówienie o tym, grzanie tego w sposób medialny i niemożność tego przekucia w materiał dowodowy z jednej prostej przyczyny, bo tych dowodów nie ma. No, tercium non datur, jak mawiali starożytni Rzymianie, trzeciej możliwości nie ma, szanowni panowie i szanowni państwo. Więc ja jestem, jeszcze raz podkreślę, ostatnią osobą, która byłaby, nie wiem, chroniła osoby, czy one są z Prawa i Sprawiedliwości, suwerennej Polski, czy z jakiejkolwiek innej partii politycznej, bo wszyscy powinni podlegać temu samemu prawu. Natomiast będę się sprzeciwiał również jako adwokat, również jako prawnik, ale przede wszystkim jako uczciwy człowiek. Temu, żeby dokonywać linczu medialnego, a nie przedstawiać dowodów i nie przekuwać tego w materiał procesowy. A jeżeli, że tak powiem, jeszcze raz podkreślę, no tutaj wodzem tej rozprawy z Prawem i Sprawiedliwością ma być ktoś taki jak Giertych, to mogę tylko współczuć, bo szanowni państwo, drodzy słuchacze, to może można równie dobrze uznać, że każdy może prowadzić tego rodzaju komisję, czy ma się zarzuty, czy nie ma się zarzutów. Ja jeszcze jedno ostatnie zdanie. No ja jestem członkiem Sejmowej Komisji Śledczej, ciała, że tak powiem, ustawowego, powołanego przez Sejm Rzeczypospolitej. Inna rzecz, jak to ciało działa, jak jest prowadzone, ale faktycznie ma ono ustawowe podstawy. No i co, z czego dowiadywaliśmy się? Pan marszałek Grodzki i państwo z dzisiejszego obozu władzy, kiedy byliście w totalnej opozycji, jak sami mówiliście o 300 tysiącach sprzedanych wizji, wizach na straganach. Było nawet takie orędzie pana profesora, ówczesnego marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. No co się okazało, że prokuratura pod waszymi rządami za naszych rządów wszczęte postępowanie zatrzymania, tymczasowe aresztowania bada
600 przypadków, a wy mówiliście o 300 tysiącach. Było to wielkie kłamstwo. I ja mam dzisiaj taką obawę, że to, co pan dzisiaj mówi, mówię, zwracam się do pana posła, to, co niektóre media dzisiaj wypisują, też jest jakimś wielkim kłamstwem, manipulacją przed wyborami parlamentarnymi, żeby po pierwsze uderzyć w dzisiejszą opozycję, a po drugie, bez dowodów, a po drugie, żeby zakryć tą swoją indolencję, no brak działań. No, myślę, że każdy z nas może zapytać, gdzie jest kwota wolna od podatku? 60 tysięcy złotych miało być 100 dni, 100 dni dawno się skończyło. Gdzie są wszystkie pieniądze z KPO? Miały być na następny dzień, ich nie ma. Gdzie jest ZUS obniżony, ryczałtowy dla przedsiębiorców? Nie ma i nie będzie. Dlaczego pakt migracyjny przeszedł, mimo że pan premier Tusk podobno się na niego nie zgadza? No, miał być taki ważny w polityce europejskiej, jakoś mu to nie wychodzi. No, tych pytań można by było postawić naprawdę setki, więc naprawdę skoncentrujcie się najpierw na tym, żeby, bo pan powiedział jeszcze, panie pośle, już naprawdę ostatnie zdanie, o tym, że prawdziwe problemy Polaków zaczną się w przyszłym półroczu, wtedy, kiedy dotkną nas podwyżki, nie wiem, czy 30, czy 40-procentowe, czy wyższe, bo tego pani Henning-Kloska wiatrak podwyżka pseudonimi nie potrafi powiedzieć, ale wszyscy odczujemy to w kieszeniach, być może to będzie listopad, może wrzesień, być może październik. To są prawdziwe problemy Polaków. A jeżeli macie dowody, to stawiajcie zarzuty, a nie róbcie takiej medialnej hucpy.
24 stycznia wiceminister spraw sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz poinformowała o przyznaniu środków w specjalnym trybie pozanaborowym właśnie w ramach Funduszu Sprawiedliwości w latach 2017-2023. Przeznaczono na ten cel 285 milionów złotych, więc będzie zapewne co badać, ale tak jak mówi pan poseł Zbigniew Bogucki, do badania są organy ścigania, prokuratura, potem sąd. Miejmy nadzieję, że tak się to potoczy. I ostatnie pytanie do pana posła Patryka Jaskulskiego. Czy spodziewam się, możemy w najbliższym miesiącu wniosków o uchylenie immunitetu tym posłom, którzy byli wiceministrami za czasów, kiedy ministrem sprawiedliwości był pan Zbigniew Ziobro, któremu życzymy zdrowia oczywiście?
No, to jest pytanie bardziej do prokuratury, a nie do mnie. To prokuratora będzie takie wnioski kierowała do Sejmu i jak pewnie trafią, to się nad nimi pochylimy. Natomiast chciałbym jednak wrócić do wypowiedzi pana posła Boguckiego, bo on powiedział tak stanowczo, że nie ma żadnych zarzutów. Ja powtórzę tą informację, którą powiedziałem w swojej pierwszej wypowiedzi. 5 osób, w tym szef fundacji profesor Michało, został zatrzymany i usłyszał zarzuty związane z nadużyciem Funduszu Sprawiedliwości.
Wobec polityków, ja tylko mówię wobec dzisiaj polityków.
Więc no oczywiście, no dlatego, że moim zdaniem mogę tu śmiało powiedzieć, sprawa jest po prostu rozwojowa. Niewiele czasu minęło jednak mimo wszystko, proszę przyznać mi rację, od 27, od końca marca, kiedy to zatrzymanie miało miejsce. I pan doskonale wie, pan jest prawnikiem, więc pan doskonale wie, że wydobycie też informacji, zeznań ze świadków, od świadków też trwa. Poza tym to też powiedziałem, pan powiedział, że nie ma dokumentów. Jest aż z informacji prokuratury wynika, że jest aż 99 tom akt. Ja myślę, że po prostu prokuratura nie działa tak, jak działała za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli na telefon. Był telefon, trzeba kogoś aresztować, trzeba zrobić szopkę polityczną, wejść do domu, tylko prokuratura bardzo rzetelnie do tej sprawy podchodzi, bo ona faktycznie dotyczy polityków. I zdaję sobie z tego sprawę, że jeden niewłaściwy ruch, źle przygotowany materiał dowodowy, nieprecyzyjnie przygotowany materiał dowodowy może być wykorzystywany przez dzisiejszą opozycję do tego, żeby mówić, że ta sprawa ma znamiona polityczne. Więc ja jestem naprawdę bardzo mocno cierpliwy. Czekam, kupuję popcorn i myślę, że radzę to wszystkim, którzy się interesują kwestią Funduszu Sprawiedliwości, bo jeszcze nie jedną dyskusję o tym odbędziemy i myślę, że w końcu zarówno te wnioski o zdjęcie immunitetu, jak i poważne zarzuty, może i także zatrzymania nastaną. Tylko dajmy dzisiaj czas prokuraturze, żeby w swoim tempie skrupulatnie, rzetelnie rozmawiała ze świadkami oskarżonymi i żeby przygotowała ten materiał dowodowy tak, żeby on był kompletny, a żeby później po prostu przebiegł sprawnie sam proces.
A ja dziękuję.
I apeluję też, żebyśmy nie odwracali jednak mimo wszystko kota ogonem, bo dzisiejsza dyskusja miała dotyczyć Funduszu Sprawiedliwości, a ja usłyszałem o wszystkich obietnicach rządu Platformy Obywatelskiej, tak jakbyśmy byli...
Których nie zrealizowaliście, na nie czekamy, na nie.
A ja dziękuję panom za generalnie kulturalną dyskusję, pomimo wysokiej temperatury.
Denerwuję.
Panowie, bardzo dziękuję. Panowie, dziękuję bardzo. Pan Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i pan Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Jeszcze żegnając się ostatnim zdaniem powiem, że jednym z zobowiązań było rozliczenie rządu Prawa i Sprawiedliwości, więc realizujemy nasz program i to bardzo mocno denerwuje naszą
opozycję. A 90 pozostałych punktów.
Pozdrawiam panów. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. A przy naszym telefonie gość, który przysłuchiwał się końcowi rozmowy naszych interlokutorów, pan Szymon Osowski, prawnik, prezes zarządu sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Partia Zbigniewa Ziobry odpiera zarzuty zespołu parlamentarnego, zespołu do spraw nadużyć Prawa i Sprawiedliwości. No i na przykład twierdzi, że ten zespół mści się za śledztwo dotyczące przywłaszczenia 92 milionów złotych. Taki zarzut ma poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych na szkodę spółki giełdowej. No i są także inne argumenty odpierające zarzuty. Na przykład takie. Oczywistą nieprawdą jest, że Tomasz Mraz, to ten dyrektor Departamentu właśnie Funduszu Sprawiedliwości, był moim najbliższym współpracownikiem, tak mówi Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, o którym właśnie Mraz mówił, że był najbliższym jego współpracownikiem. Wyjątkowym absurdem było stwierdzenie, że był bardzo bliskim współpracownikiem ministra Ziobro, z którym przez cały okres pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości spotkał się zaledwie kilka razy, zawsze w szerszym gronie. Już szaleństwem jest stwierdzenie, że był trzecią osobą w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ten urzędnik Tomasz Mraz. Jak pan patrzy na tę całą sprawę, to tutaj rzeczywiście prokuratura ma spore pole do popisu i tutaj na ten rzut oka speca od przejrzystości finansów publicznych, polityki publicznej jest dużo do zrobienia?
Ja oddzieliłbym dwie rzeczy. Oddzieliłbym trochę tę debatę polityczną, która się teraz dzieje i to, co słyszeliśmy wczoraj na tym zespole, od tego rzeczywiście jak wyglądał oddzielenie Funduszu Sprawiedliwości, bo do tego nie trzeba zespołu. Właśnie to był skok na kasę. Przepraszam, że tak wprost i dosyć krótko. No, organizacje, które przyglądały się temu, organizacje pozarządowe, które przyglądały się temu, jak działa ten fundusz po 2015 roku i też my, prawie od samego początku wszyscy mówili, że to się dzieje poza procedurami, a nawet jak te procedury były dostosowywane do tych dzielenia pieniędzy, to było po prostu widać. Znaczy, ja przysłuchiwałem się tej dyskusji i trochę mnie dziwi stanowisko posła Boguckiego, no bo tutaj nie trzeba być ani prawnikiem, ani prokuratorem, żeby móc ocenić, co się działo z pieniędzmi z funduszu, z tego funduszu. Znaczy one były dzielone politycznie albo dla swoich, czy dla korzyści politycznych swojej formacji, albo jako pieniądze takie, które miały zachęcać do głosowania wtedy na koalicję rządową. Znaczy to ja to powtórzę, jeżeli ktoś będzie chciał mnie pozwać, znaczy to po prostu był skok polityków na pieniądze publiczne. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, o której musimy pamiętać, że już w 2021 roku, jak Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport pokontrolny, jeżeli chodzi o ten fundusz, to pierwszym zarzutem, który jest na samym początku tego protokołu, jest wskazane, że te pieniądze były dzielone z naruszeniem podstawowej zasady finansów publicznych, czyli zasady jawności. Czyli te procedury, czyli sposób dzielenia tych pieniędzy był kompletnie nieprzejrzysty. Zatem ja tutaj, jakby zadał pan pytanie, czy jest pole do popisu dla prokuratury. Znaczy ja jestem święcie przekonany i oczywiście mogę się mylić. Jak się z punktu widzenia finansów publicznych państwa, to może lepiej, żebym się mylił, no ale ja jestem przekonany o tym, że na pewno będą postawione zarzuty tym osobom, które uczestniczyły w tym procesie decyzyjnym, jak komu te pieniądze dać, bo nawet więc to znaczy, tutaj jeszcze raz to powtórzę, to jest akurat moim zdaniem taka sprawa, której i teraz wrócę do Koalicji Obywatelskiej posła Jaskulskiego, który powiedział na końcu o rozliczeniu, to przekornie powiem, że rzeczywiście to może być ten wątek rozliczania, może być najłatwiejszym jako obietnica wyborcza, bo rzeczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości, dzieląc te pieniądze przez ostatnie lata, no, zostawiło tak duże pole do popisu dla prokuratury i też do takiego pokazania nam wszystkim, bo też ważne, już jakby odchodzę też od tej prokuratury, właśnie to jest sprawa, która powinna uczyć nas wszystkich, że tak w demokracji nie można, że takie, powiedziałbym, dzielenie pieniędzy polityczne, i to dużych pieniędzy, bo to przecież tak jak to były bardzo duże pieniądze, znaczy to powinna być dla nas wszystkich lekcja takiej też etyki w polityce, bym powiedział, bo się po prostu tak nie powinno robić.
A minister sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości, a właściwie jego wiceministrowie bronią się tak w piśmie od suwerennej Polski. Jeżeli chodzi o właśnie rozdawanie tych środków, czy decydowanie kto, jakie fundacje czy stowarzyszenia otrzymają środki z Funduszu Sprawiedliwości, to minister sprawiedliwości jest również, jest bowiem dysponentem przyznającym dofinansowanie, a komisje powoływane do konkursów przedstawiały dysponentowi jedynie rekomendacje. Finalną decyzję w zakresie przyznania dofinansowania jego wysokości podejmował dysponent Funduszu Sprawiedliwości, mając na uwadze cele funduszu oraz politykę Ministerstwa Sprawiedliwości. Treść wydanego na podstawie ustawy rozporządzenia wskazuje na to, że dysponent, czyli minister Ziobro wtedy, ma dużą swobodę w zakresie podejmowania formalnych decyzji dotyczących finansowania zadań. Może nie tylko odmówić przyznania dotacji pomimo rekomendacji komisji, ale również zmienić kwotę dofinansowania dotacji zaproponowanej przez komisję, a wręcz unieważnić konkurs, jeżeli uzna, że oferty nie realizują polityki ministerstwa w tym zakresie. I jeszcze jest ciekawe to, że minister Zbigniew Ziobro wtedy pod koniec marca, kiedy było przeszukanie jego domu, twierdził, że on w ogóle nie zajmował się Funduszem Sprawiedliwości, że nie miał z nim styczności, a tymczasem ten dyrektor w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości mówi o tym, Tomasz Mraz, że właśnie Zbigniew Ziobro często podejmował decyzje. Ale widać z tego, panie prezesie, że suwerenna Polska idzie w zaparte, a może coś jest na rzeczy, że skoro komisje są tylko do wydawania rekomendacji, a minister sprawiedliwości podejmuje sobie decyzję jak chce.
Rzeczywiście, jeżeli chodzi o system różnych konkursów, jeżeli chodzi o ministerstwa i też Narodowy Instytut Wolności, to rzeczywiście jest tak od lat, od prawie 30 lat, że na końcu i tak decyduje minister. I to nie jest nic nowego. To też jest jakby problematyczne. My to też podkreśliliśmy od wielu lat, że skoro się powołuje różne komisje konkursowe i one jakby decydują o różnych rzeczach, to rzeczywiście minister nie powinien na końcu tego zmieniać. Bo po to są konkursy i po to są eksperci i oceniają i później są różne panele eksperckie, żeby to było w miarę czytelne. Więc tak naprawdę trochę ten fragment, który pan przeczytał, potwierdza to, o czym mówimy. Znaczy, minister sobie dowolnie decydował o tych pieniądzach. Nawet wbrew różnym zasadom wynikającym z konkursu i tym, co opiniowali eksperci. Zatem no to raczej jest, powiedziałbym, do aktu oskarżenia niż do mów obrończych ten akurat fragment. Natomiast no to jest, jeżeli patrzymy całościowo na ten fundusz postpenitencjalny, no to rzeczywiście to, powtórzę, co powiedziałem też na początku, to były pieniądze po prostu które wykorzystywali politycy dla swoich partykularnych celów. I jakby to, znaczy, tutaj niedużo trzeba, znaczy, te wszystkie oświadczenia, znaczy, różne teraz rzeczy, które mają to trochę rozwodnić, czy tam rozwodnić, bym tak powiedział, znaczy, nie mają żadnego znaczenia. Znaczy, z punktu widzenia pieniędzy publicznych i troski o pieniądze publiczne, no to wszyscy trochę przegraliśmy, bo dużo tych pieniędzy poszło na cele niezwiązane z tym funduszem, który miał pomagać między innymi ofiarom przestępstw. Znaczy, to w ogóle ucieka. Jakbym zadał pytanie, niech oczywiście możemy tam pewnie, jeżeli chodzi o tak duże miliony, znaczy tak dużo milionów, no to pewnie znaleźlibyśmy historie, które no rzeczywiście to są pieniądze, które pomagały ofiarom przestępstw. Natomiast no, w masie to są to pieniądze politykom. Ja się tutaj nawet jeszcze bym powiedział, znaczy, mi się wydaje, że politycy suwerennej Polski mogliby się wykazać jakąś taką rzeczywiście etyką i już tak nie formułować aż takich oświadczeń, które no trochę bym powiedział, że obrażają wyborców.
Niby zero zdziwień, ale to, co opowiedział wczoraj pan Tomasz Mraz, były dyrektor Funduszu Sprawiedliwości, jest i tak wstrząsające. Następnym krokiem powinno być oficjalne potwierdzenie i bezlitosne rozliczenie odpowiedzialnych z suwerennej Polski, napisał dziennikarz portalu Money Tomasz Żółciak. Wiele takich komentarzy, chociaż tak jak podkreślałem na początku naszej dyskusji, chociażby Michał Wójcik z suwerennej Polski stwierdza, cała ta sprawa to jedynie gra polityczna, to jest zemsta na środowisku suwerennej Polski za to, że minister Ziobro był prokuratorem generalnym i ścigał wszelkie patologie. Czy generalnie, bo szukam jakiejś konkluzji optymistycznej tej sytuacji, czy optymistyczne jest to, że teraz organy państwa działają, jak wytykał poseł Zbigniew Bogucki, za wolno działają. Z kolei poseł Patryk Jaskulski mówił o tym, że działają w swoim tempie, tak żeby to wszystko było dobrze przygotowane, żeby akt oskarżenia był mocny, trzymał się mocnych podstaw, żeby sąd po prostu tego nie oddalił, żeby winni zostali skazani. Czy to może być optymistyczną puentą?
To jest optymistyczna puenta. Ja mam nadzieję, że to będzie rozliczone i też dużo osób, które zajmuje się pilnowaniem władzy, takiego właśnie społecznym pilnowaniem, liczy, że to jest ważne. To jest jedna z ważniejszych spraw, żeby pokazać też na przyszłość politykom, że tak nie można robić.
Tak nie można robić. No i miejmy nadzieję, że już takie sytuacje nie będą miały miejsca. A jak pan ocenia wagę tego wątku szczecińskiego? Tam poseł, a wcześniej radny suwerennej Polski Dariusz Matecki jest zamieszany. Jego dwie fundacje dostały 17 milionów złotych. To także warte jest sprawdzenia, prawda? Na co i
oczywiście,
dlaczego tak dużo?
Ja powiem jedną ważną rzecz. Nie chodzi już nawet o przepisy. Przypominam, że poseł Matecki był również zatrudniony w Ministerstwie Sprawiedliwości w jakimś okresie i też my jako sieć obywatelską World Dog Polska to ujawniliśmy. I to jest trochę, bym powiedział, to znowu taka sytuacja, w której bliska osoba związana też z ministrem pracuje w ministerstwie i jednocześnie dostaje pieniądze z tego ministerstwa. To już nawet nie chodzi, czy tam były procedury naruszone, czy nie, bo to będzie prokuratura wyjaśniała. Ale z punktu widzenia, to sami sobie możemy to odpowiedzieć. Czyli pracuję u ministra, który daje mi pieniądze nie tylko za pracę, ale do moich fundacji. Tak nie działa demokratyczne państwo prawa. Są też, nie wszystko musi być uregulowane przez sami. Czasami powinniśmy, jest takie pojęcie jak konflikt interesów i powinniśmy, szczególnie politycy go powinni unikać. To ja nawet poza odpowiedzialnością karną, do której są uprawnione sądy, żeby ewentualnie to rozstrzygać po wniesieniu aktu oskarżenia. No ale moim zdaniem ta sytuacja, jeżeli chodzi o posła Matyckiego, pokazuje, że w ogóle nie rozumie, czym jest konflikt interesów i tak naprawdę to jest do oceny takiej nas wszystkich jako wyborców, że nie powinniśmy tolerować takich sytuacji i nie powinniśmy wybierać takich polityków.
Obrońcy wiary, Fidei Defensor, to stowarzyszenie utworzone między innymi przez posła Dariusza Mateckiego i Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia dostało łącznie, tak jak mówiłem, 17 milionów złotych. I tak, te pieniądze, pytanie, co zresztą się stało, bo aż nie chce się wierzyć, że aż 17 milionów na to poszło, bo tam były na przykład pisanie donosów do prokuratury na strajk kobiet, działacze LGBT, opłacali billboardy mówiące o prześladowaniu chrześcijan w Polsce. No i też były te podobne rodzaje działań. Czy pana wątpliwości to też budzi, że taka kwota, a działania jakby niewspółmierne do tej wielkiej kwoty?
Ciężko mi, nie chciałbym na to odpowiadać, ale powiem, jakie mamy w Polsce prawo i to może słuchaczy zainteresować. Każdy może wysłać w tej chwili do tej fundacji wniosek, nawet mailem, wniosek o udostępnienie informacji, zażądać, żeby wszystkie wydatki te publiczne, czyli na co konkretnie każda złotówka poszła, możemy zapytać nawet mailowo i fundacja musi wszystko ujawnić, czyli komu zapłaciła, za jaką usługę, za co. I tak naprawdę wszyscy w tej chwili możemy skontrolować wydatki, wszystkie te wydatki, które dostała ta fundacja. Przypomnę, to też ta głośna sprawa z Fundacją Lux Veritatis, to też się z tym wszystkim łączy, bo my chcieliśmy wiedzieć od Fundacji Lux Veritatis, na co wydaje środki publiczne i przypomnę, że Zbigniew Ziobro, który pełni funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, w momencie, w którym został wniesiony akt oskarżenia przez nas, jeżeli chodzi o zarząd Fundacji Lux Veritatis, wystąpił w radiu ojca Rydzyka i powiedział, że oni przestępstwa nie popełnili, że to, co my robimy jako Sieci Obywatelskie Łożydów Polska, to jest granda i że on tak naprawdę ich trochę uniewinnił. A później na sali sądowej najbardziej aktywny był prokurator, który bronił oskarżonych przewrotnie. A teraz się też dowiadujemy, że wczoraj też się trochę usłyszeliśmy o tym, mimo że wszyscy wiemy, że Fundacja Lux Veritatis była dużym beneficjentem w ostatnich latach, że również ten sposób przyznawania pieniędzy z Fundacji Lux Veritatis może budzić wątpliwości. Więc jakby to, znaczy widzimy trochę to, co przez lata obserwowaliśmy, ale się trochę domyślaliśmy, teraz tak naprawdę to wszystko widzimy na żywo albo to jest po prostu ujawniane. I poseł Matecki czy jego fundacje powinny tak naprawdę nam to wszystko teraz pokazać. Jeżeli poseł Matecki nie ma nic do ukrycia, to ja bym go zachęcał, żeby właśnie nie padały takie pytania, jak tutaj teraz rozmawiamy, żeby było po prostu, niech publikuje pełne zestawienie wydatków i do tego zachęcam, bo jawność zawsze się, jeżeli nie ma nic do ukrycia...
A my chętnie to przekażemy opinii publicznej, panie prezesie. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Pan
dziękuję.
Szymon Osowski, prawnik, prezes zarządu sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Jak pisze Gazeta Wyborcza Szczecin, właśnie te 17 milionów poszło na sporządzanie donosów do prokuratury i zamieszczanie treści w internecie. Nie mogło to raczej tyle kosztować, podobnie jak promocja darmowych usług prawnych skierowanych do ofiar przestępstw w portalach Przyjaciół Zdrowia. Więc rzeczywiście, jeżeli pan Dariusz Matecki nas słucha albo jego stronnicy, to bardzo chętnie porozmawiamy. Uzyskamy informacje, no i wyciągniemy z nich odpowiednie wnioski, a najważniejsze nasi słuchacze. A teraz kolejny gość, pani dr Lidia Mazowiecka, prezeska Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.
Proszę powiedzieć, czy te lata 2017, bo to właściwie wtedy zmiany w Funduszu Sprawiedliwości nastąpiły, chociaż PiS zaczął rządzić od 2015 roku, do 2023 to były takie trudne czasy, czy państwo odczuwali to, że trudniej wam otrzymać, o ile w ogóle, jakiekolwiek dotacje z Funduszu Sprawiedliwości?
Ja od razu powiem, że myśmy nigdy z tego funduszu żadnych dotacji nie dostawali. Natomiast jest też pozytywnego coś, co było z tego funduszu, chociaż on jest dotknięty od samego początku taką złą rzeczą, bo ci pokrzywdzeni, te ofiary przestępstw zostały wrzucone do jednego worka razem z więźniami, dlatego że Fundusz Sprawiedliwości tak naprawdę nazywa się Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Więc to taka pierwsza rzecz, która w ogóle nie powinna ofiary spotkać, bo od samego początku jest jakby dotknięta, taką wiktymizowana, tak? Ale myśmy jako fundacja nigdy nie dostawali pomocy z Funduszu Sprawiedliwości, już tak w skrócie niech będzie. Natomiast sami występowaliśmy do niego, znaczy nie tyle do niego, co do Ministerstwa Sprawiedliwości, o jakieś zmiany legislacyjne, które by pomogły ofiarom. Nic z tego oczywiście nie wyszło. Nie, absolutnie nie. Natomiast pan mówił o tych wątkach optymistycznych. Czy jest jakiś wątek optymistyczny? Mnie się wydaje, że to, co zrobił ten fundusz i na co było od początku przeznaczone, czyli na ofiary przestępstw, to stworzenie sieci pomocy ofiarom przestępstw. On ją stworzył. Znaczy pieniądze z tego funduszu poszły w dużej mierze na całą sieć pomocy ofiarom przestępstw. To jest 286 ośrodków na terenie całej Polski. To jest naprawdę dużo. I gdyby te pieniądze były przeznaczane na tą sieć, to te ofiary naprawdę miałyby pomoc. Natomiast było coś takiego, co nas jako fundację strasznie uderzyło i dotknęło, dlatego że dostaliśmy do fundacji takie pismo, gdzie ofiara skarżyła się, że z ośrodka właśnie pomocowego w ramach tej sieci pomocy ofiarom przestępstw, ona nie może dostać talonów żywieniowych na jedzenie, bo jak mówił dyrektor tego ośrodka, po prostu nie ma pieniędzy. A to było w tym czasie, kiedy oni właśnie prowadzili sobie kampanie wyborcze, kupowali garnki i piłki, no i takie różne przekupstwa tam robili, żeby wybrać kolejne wybory. I to było okropne, bo te pieniądze, które są w funduszu, Sprawiedliwości. To są olbrzymie pieniądze i gdyby one szły naprawdę w takiej wysokości, w jakiej powinny iść i przeznaczone były na wsparcie i ochronę ofiar, to naprawdę jest super rzecz na ochronę ofiar przestępstw. Ja myślę, że optymistyczne jest to, że może wrócą do tej pierwotnej wersji funduszu, gdzie środki z nawiązek i świadczeń pieniężnych będą przeznaczone wyłącznie dla ofiar, że może oderwą ten worek dla więźniów. Ja im nie chcę niczego zabierać, nie o to chodzi, ale naprawdę ofiara i sprawca nie powinni być w jednym worku. No i mam nadzieję, że ta cała komisja, która jest utworzona właśnie do tego Funduszu Sprawiedliwości, ona spowoduje to, że ta istniejąca sieć będzie coraz lepsza. I my jako Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw stworzyliśmy, opierając się zresztą w przyszłości i prosząc czy wnosząc do ministra sprawiedliwości o zmiany legislacyjne, żeby w tej sieci pomocy ofiarom przestępstw była instytucja opiekuna ofiary i żeby stworzyć również dla osób zgwałconych taką sieć istniejącą już dla ofiar przestępstw i połączyć ją stworzoną siecią medyczną, żeby ta ofiara zgwałcenia od samego początku postępowania karnego do samego jego końca była pod opieką takiego asystenta.
I tu pani doktor, musimy stawiać kropkę. Ja mam nadzieję, że pod nowym kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości będzie rozmawiało ze stroną społeczną i będzie to rzeczywiście pomoc ofiarom przestępstw realna.
Niech będzie, tak. I otóż to właśnie chodzi i mam nadzieję taką samą i niech to będzie optymistyczne.
Pani doktor Lidia Mazowiecka, prezeska Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw, bardzo dziękujemy.
Bardzo też. Do widzenia.